Siostro bracia, chciałem najpierw zwrócić uwagę, bo w tym Bożym Słowie na dzisiaj jest takie uspokajające dwa fragmenty. Żebyśmy nie dali się pochłonąć takim planom, czego my to nie mamy zrobić, czego to Kościół nie ma dokonać w świecie. Najpierw w tej przypowieści Pana Jezusa jest powiedziane tak, że Pan ustanowił rządcę, żeby rozdawał żywność we właściwej porze. Tyle i aż tyle. Ma rozdawać żywność. Na przykład ma siąść na katedrze i czytać Ewangelię. A może jeszcze jakieś fragmenty Pisma Świętego. Minimum minimorum. Może jeszcze wstanie jakąś homilię czasem powie. No nie wiem, to rozeznanie jest potrzebne. Niech Duch Święty podpowiada. Natomiast chodzi mi o to, żeby podkreślić to naprawdę niewiele. Tyle resztą zajmie się Duch Święty, resztą zajmuje się Pan Bóg. I drugi raz powraca to w psalmie. Ukażcie narodom Jego dzieła. No tutaj możemy mieć ewentualnie wyobraźnię, czego to mamy nie zrobić, żeby narody poznały dzieła Boże, ale potem nam to trochę wszystko prostuje kolejny część tego wersetu. Przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne. Na przykład zdanie z listu Pawła, że nie ma innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Tyle i aż tyle. W naszych czasach niestety aż tyle. Przypomnę jazgot i wycie wściekłe, kiedy w 2000 roku podpisana ręką kardynała Ratzingera, ale w imieniu Jana Pawła II ukazała się deklaracja Dominus Jezus. Kościół po tych reakcjach tak jakby został uderzony, oszołomiony i przycichł. To może nie ma co mówić, że jedynym zbawicielem rodzaju ludzkiego jest Jezus Chrystus. Albo to się muzułmanie szarpią, albo to lewacy tam coś wykrzykują, albo to jakieś gazety na ten temat nieładne rzeczy piszą. Więc z jednej strony Słowo Boże mówi tylko tyle, a z drugiej strony czego byśmy w naszej pobożności sobie nie wyobrażali i nie planowali, to jesteśmy na takim etapie funkcjonowania Kościoła, że to jest aż tyle. Przeczytać na przykład stosowne fragmenty dotyczące tej ideologii i tych ideologów, którzy już od lat 50. planują ten przewrót, który się na naszych oczach teraz mocuje z Polakami. Jest taki biskup odważny? Jest taki ksiądz, który wyjdzie na mony i przeczyta tylko listy świętego Pawła, wyraźnie zaznaczając fragmenty, z którego to listu i z jakiej to części Nowego Testamentu jest ta nauka. Tylko tyle. Nie musi do tego homilii dodawać, bo te słowa są na tyle oczywiste i proste. Nie? Tylko tyle i aż tyle. Dobra nowina i zarazem wymagająca nowina. To jest taka pierwsza rzecz, którą chcielibyśmy w tym Bożym Słowie dzisiaj usłyszeć i przyjąć. Prostota, małość, niewiele, ale jakie to jest trudne. Dużo lepiej tam rozszerzyć filakterię, nie? I zacząć od tego, że się lepiej zje, a potem się coś mocniej wypije, a potem się już człowiek upija, a potem przychodzi Pan owego rządcy, który jest rządcą dla tych, co z dołu, a sługą dla tego, co w górze, o godzinie, której się nie spodziewa, o godzinie, której nie zna. Wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. By ten porządek Pana Jezusa jest taki oczywisty, można powiedzieć, jest taki prosty, to są takie konsekwencje jednego za drugim. A jakoś no słuchane, nie można powiedzieć, że to jest niesłychane, to jest właśnie słuchane, a jakoś takie trudne. Pan Jezus dzisiaj nas też podprowadza przez ten fragment listu apostoła Pawła do Efezjan, do rozpoznania tego Bożego planu, do którego możemy znaleźć pewnie dziesiątki, jeśli nie setki pytań, dlaczego tak. Pewnie się pojawiają i tacy mądrzy ludzie w historii Kościoła, może i współcześnie, którzy próbują to wyjaśnić, dlaczego ten Boży plan jest taki tajemniczy. Dlaczego Pan Bóg wybrał jeden naród, żeby się mu objawić? On bez żadnej zasługi, ten jeden naród, dostał objawienie, że jest jeden Bóg. Żył sobie tak. ponad 1000 lat w takim tyglu kulturowym, gdzie wszystkie narody dużo potężniejsze od niego miały całe panteony bóstw. I on się też tym zarażał. A Pan Bóg ćwiczył ich, posyłał proroków, oni ich zabijali. Pan Bóg posyłał następnych, żeby przypominać, że jest jeden Bóg. Bóg prawdziwy, że On się objawił. Czemu to był taki plan? W każdym razie tego historycznie dzisiaj nie musimy rozczytywać. Pytania się zawsze pojawiają. Tak Pan Bóg zdecydował. Ten jeden naród dostał misję. I kiedy przyszedł Chrystus, z tego narodu Piotr i inni apostołowie poszli do Żydów. Z jakim skutkiem to opatrzność Boża wie najlepiej? A Paweł też, Żyd i faryzeusz, został wyznaczony przez Chrystusa do pogan. Ważna ta informacja, która tutaj w tym liście jest zawarta, że on na podstawie objawienia. Czyli jego rodzaj spotkania z Chrystusem, jego sposób przygotowania przez Pana Boga do tej misji, to nie jest to, że poszedł od apostołów, albo wziął sobie nienapisaną jeszcze Ewangelię świętego Mateusza czy Marka, przeczytał, aha, to tego mam uczyć. Nie. Wyjątkowa postać, Paweł apostoł, idzie do pogan. To jest jego misja. A co nam dzisiaj podkreśla Duch Święty tymi słowami? Że Chrystus zmienił wszystko. Że od tego momentu nawet poganie będą mieć już trudniej na boskim sądzie. Bo można powiedzieć tymi słowami Zbawiciela, że jeśli im mniej dano, to im mniej się od nich żądać będzie. Jak te wszystkie tam ósme wieki przed Chrystusem, siódme, piąte, nawet pierwsze, zanim tam jeszcze święty Tomasz doszedł do Indii. Jak oni se tam żyli z tych swoich politeistycznych bóstw hinduskich, to se tam żyli. Mniej im dano, mniej się od nich wymagać będzie. Natomiast potem już przyszedł tam Tomasz i zabili go na południu Indii. I przyszedł apostoł do Afryki Północnej. I poszedł któryś do Armenii. Jeśli nie sam apostoł, to przynajmniej uczeń apostolski. Wszystko się zaczęło zmieniać. Ten tajemniczy plan został objawiony. My jesteśmy też dziedzicami tego właśnie kościoła, który się rozszerza i który do pogan przynosi. I druga rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę z tego listu, z tego fragmentu, to jest to niezgłębione bogactwo Chrystusa. Ono jest po prostu niezgłębione. Jak się dzisiaj, ja tam nawet jakoś nie czytam, ale czytam o tych różnych teologach. Czego to oni nie wymyślają? Jakim spekulacjom oni się oddają? Jacy to oni są mądrzy? Nawiasem mówiąc, nawet sam kardynał Ratzinger w swojej młodości ma takie teksty, które pisze, że on wie, co myśli Boża opatrzność. Nie? Przedziwne. W każdym bądź razie bogactwo Chrystusa jest tak niezgłębione, że teologii można pisać kolejne tomy, ale takiej teologii, która czerpie z Bożego Słowa, z Chrystusowego objawienia. Nie z tego, że tam ktoś zdobył mądrość i nagle chce popoprawiać wszystkie wersety, które mu się w Biblii nie podobają. Już mają przykład Marcina Lutra. Nic, idą tymi swoimi drogami. A Kościół prowadzony przez Chrystusa ma mieć świadomość, że chrystusowe bogactwo jest niezgłębione. I ostatnia rzecz chyba, na której chcę zakończyć,